Kwiat paproci. Opowieść o Barbarze Piaseckiej-Johnson. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór.
Troszkę o niej pamiętamy, bo jeżeli ktoś wspomina Stocznię Gdańską, to od razu przypomina sobie tamten czas. Ale dlaczego pani napisała o Barbarze Piaseckiej-Johnson? Czy tylko dlatego, że łączy panie Uniwersytet Wrocławski i ten sam wydział na tej uczelni?
To było bodźcem, ponieważ Barbara Piasecka-Johnson, o czym może mało kto wie, wcale nie była kopciuszkiem. Ona pojechała pod koniec lat 60. do Stanów Zjednoczonych. Pojechała, wydaje mi się, z największym skarbem, jaki może wziąć ze sobą młoda kobieta. Pojechała z młodością, urodą
i wykształceniem.
To jest może najważniejsze, z wykształceniem. Była dyplomowaną historyczką sztuki, na dodatek jeszcze z dyplomem studiów podyplomowych w Rzymie, więc ta łatka, którą jej przypięto w Stanach Zjednoczonych, a potem tak troszeczkę też bezmyślnie troszkę powielono u nas, w naszym kraju. Ja chciałam troszeczkę zmienić, odczepić jej tę łatkę. Wydaje mi się, że mi się to udało. Chciałam po prostu zrobić z niej, znaczy chciałam po prostu jakąś inną bajkę znaleźć, inną baśń, która by bardziej pasowała do pani Barbary, i ze wszystkich, jakie znam, baśni i bajek, bo właściwie bajka to nie mogła być, bo ona się nie kończy szczęśliwie, ta jej historia.
Niestety.
Baśń. To był właśnie Kwiat paproci, gdzie może ktoś pamięta, a może zechce właśnie zerknąć sobie do legendy. To była po prostu historia nieszczęśliwa, duże pragnienie o zdobycia wielkich pieniędzy właśnie poprzez znalezienie ów kwiat, a później same perypetie, nieszczęścia związane z posiadaniem tego skarbu, ponieważ ten kwiat nie pozwalał się nim dzielić i w zasadzie tylko można było oczywiście w baśni korzystać z tych wielkich pieniędzy w pojedynkę.
Ja rozumiem, dlaczego taki tytuł dała pani książce o Barbarze Piasecki-Johnson, bo na końcu pani książki jest rozdział Kwiat paproci, to jest Józef Ignacy Kraszewski fragment, i tam właściwie jest pod koniec tego fragmentu puenta. My za chwilę do tego jeszcze dojdziemy, ale cały świat poznał Barbarę Piasecką-Johnson podczas sądowej batalii o spadek po Johnie Sewardzie Johnsonie, którą Polka toczyła z jego dziećmi. Przypomnijmy, że Barbara Piasecka-Johnson stała się właścicielką Jasnej Polany, kiedy została trzecią żoną potentata firmy kosmetycznej Johnson & Johnson. On miał już 6 dzieci, 70 bodajże, pani Lilu, 6 lat, cichutki ślub się odbył w Nowym Jorku i kiedy poślubiał 34-letnią wówczas Barbarę Johnson, bo przyjęła jego nazwisko, Piasecka-Johnson, podwójne nazwisko. I ten proces był jedynym, chyba wtedy pierwszym takim bardzo wielkim na ów czas procesem, kiedy jedna z wielkich firm, potentaci wielkich firm, kiedy prali, że tak powiem w cudzysłowie, brudy, tak?
A walka, rodzinne brudy, tak.
A walka toczyła się z jego dziećmi o pieniądze po prostu.
Tak, ale to dzieci to były już takie dużo starsze od niej. 60-letnie były dzieci, 50-paroletnie. Do nas te wiadomości nie docierały o tej wielkiej batalii o spadek. My wtedy żyliśmy zupełnie w innym świecie, troszeczkę też za taką żelazną kurtyną, oczywiście bez internetu, bez takich wiadomości ważnych ze świata i mniej ważnych. Ona się skończyła, ta batalia, w 1986 roku. Tarczyła się 3 lata, więc tak de facto u nas były ważniejsze sprawy niż śledzenie jakiejś tam milionerki polskiego pochodzenia, która walczyła o wielkie pieniądze. Dopiero kiedy Barbara Piasecka-Johnson przyjechała kupować Stocznię Gdańską, a później chciała też stworzyć pierwszy bank, to już było po transformacji, pierwszy prywatny bank, kiedy pokazywała swoją wielką kolekcję sztuki na Zamku Królewskim w Warszawie, kiedy kupowała licencję profesora Tołpy na lek taki antyrakowy. Ona wtedy zaistniała tutaj w Polsce. Myśmy wtedy wszyscy z wielką uwagą śledzili te wszystkie jej poczynania. Też oczywiście to działało na naszą wyobraźnię i te jej wielkie plany, no i te jej wielkie pieniądze. I dopiero książka, która była taką, bo w Stanach Zjednoczonych, co chciałam jeszcze może zaznaczyć, zaraz po tym procesie ukazała się książka, która była taką relacją z tego właśnie procesu.
Fortuna Johnsonów.
Tak, ta Fortuna Johnsonów, a jednocześnie była taką sagą rodziny Johnsonów, gdzie tam Barbara Piasecka-Johnson oczywiście zajmowała bardzo ważne miejsce. I ta książka dopiero w 1991 roku, kiedy Piasecka przyjechała do Polski robić interesy, też może niekoniecznie takie interesy, bo ona pieniądze miała, może takie bardziej romantyczne zrywy jej tutaj można powiedzieć, że to były właśnie ze stocznią czy z tymi innymi przedsięwzięciami, o których mówiłam. Wydano tę książkę po polsku.
Barbara Goldschmidt była autorką tej książki Fortuna Johnsonów. Ja pamiętam nawet okładkę.
Barbara Goldschmidt, tak, to była taka pozycja, którą oczywiście ona się szybko rozeszła. My, znaczy może nie ja, ale osoby, które wtedy śledziły jej losy, oczywiście kupiły tę książkę, wypiekami na twarzy czytały te wszystkie sensacje. Jej to podcięło tutaj, mówiąc szczerze, skrzydła. No oczywiście szkoda, żebym tak zdradzała wszystkie kulisy.
Nie, proszę nie zdradzać książki, tajemnic też, nie, bo jest tam bardzo wiele tajemnic, odkryła pani je na nowo.
Właśnie, ale zachęcam właśnie, bo to nie było takie po prostu przypadkowe. To był wielki, mogę powiedzieć, rodzaj przekrętu.
Znana jest Barbara Piasecka-Johnson we wspomnieniach kolekcjonerów sztuki, tak? Bo ona przecież zgromadziła bardzo dużą kolekcję. Znana jest też z najdroższej ponoć rezydencji, którą wybudowała właśnie w Stanach Zjednoczonych. Ta kolekcja sztuki to była taką kolekcją, że kochały ją wszystkie domy aukcyjne, można powiedzieć, na całym świecie, bo i Caravaggio, i Gauguin, i wiele jeszcze innych wielkich nazwisk. Ona wydawała pieniądze na kolekcjonowanie tej sztuki. Zresztą można sobie przypomnieć teraz, że Barbarę Piasecką-Johnson zaliczano, Forbes zresztą, zaliczał ją do 120 najbogatszych kobiet na świecie. I myślę, że po 6 latach, bo tylko tyle i aż tyle można powiedzieć, od jej śmierci minęło. Ona jest trochę zapomnianą osobą w Polsce i bardzo chyba niesprawiedliwie traktowaną i trochę nie tak dobrze ocenianą, jak powinna, bo jednak dla Polski wiele zrobiła.
No, myślę, że zrobiła bardzo, bardzo dużo, chociaż może najmniej tutaj można wymienić takich czysto materialnych dowodów tej miłości.
Tak, bo ona należała do kobiet i to z pani książki wynika, która nie lubiła robić prezentów, raczej sprzedawała.
Raczej nie lubiła robić prezentów. Może by i zrobiła więcej tych prezentów, ale tak to jest jakoś dziwnie, że nie można być prorokiem we własnym kraju i to się po raz kolejny potwierdza. No nie wiem, teraz nawet przy Oldze Tokarczuk, prawda, też no jakieś takie, mimo tej całej euforii, są też takie niefajne głosy. Zawsze jest tak, że po prostu osoba ze świecznika jest bardziej brana pod lupę, jest bardziej krytykowana. Z jednej strony wszyscy się do niej uśmiechali, przymilali, no wszyscy wyciągali rękę po pieniądze od naprawdę no, najwyższych dostojników z kościoła, po polityków, po artystów, po no naprawdę to w mojej książce jest cała wielka lista, oczywiście niekompletna, osób, które korzystało z jej fortuny. Niestety później okazywało się, że no nawet i po jej śmierci albo za jej plecami to już zupełnie inaczej o niej mówili niż w bezpośrednich kontaktach. Tak to jakoś się dziwnie dzieje. Mamy taką niedobrą naturę, może nie wiem, czy to tylko my Polacy, czy ogólnie ludzie, jako ludzie. Ona przyjechała naprawdę z wielkimi planami, z wielkim sercem. To była bardzo spontaniczna osoba, romantyczna. Wymyślała przeróżne karkołomne jakieś takie idee, no i próbowała je wcielać w życie. No ja powiem szczerze, pomimo, że nie zostawiła takich materialnych zbyt wiele, no nie wiem, w spadku naszemu krajowi, czy to obrazów, czy jakichś innych dóbr, to nadawała tym latom 90. w naszym kraju takiego koloru. To było coś naprawdę wspaniałego, kiedy ona pokazywała tę swoją kolekcję sztuki, gdzie ustawiali się ludzie w taśmicowych kolejkach, gdzie ona próbowała, może to tak też zdradzę, tylko tak mało, ona być może nawet nie chciała kupić tej stoczni, ale przyjechała tutaj w konkretnym celu. To było 4 właśnie czerwca 1989 roku. Miały być te pierwsze wolne wybory i to nie bez powodu ona przyjechała, nie bez powodu ona rzuciła takie hasło, że ona tę stocznię chce kupić. Oczywiście był jakiś wielki strateg, który ją do tego namówił, ale tego nie będziemy zdradzać. Naprawdę dużo dobrego chciała zrobić.
No wszyscy liczyli wówczas na te 100 milionów dolarów. Do Polski przyjechali wtedy prawnicy i zaczęły się schody. No.
Tak. Szczepić. I to jej się udało. Ona naprawdę, gdyby nie została w jakiś taki sposób, nie wiem, zaszczuta, ten ostracyzm, to wszystko, prawda, co tam wokół tego się dzieje, to być może, że ona by zamieszkała wcześniej w naszym kraju, a nie już pod koniec swojego życia, kiedy już była bardzo chora. Być może właśnie ta pilica, co teraz stoi, no dalej to jest taki pałac pilicy, który stoi zrujnowany, być może byłby perełką architektury i ogólnie ogniskiem takim kultury i sztuki. No to tylko sobie gdybamy. Z jakiegoś powodu nic się nie udawało.
Skoro wspomniała pani o tej pilicy, to zgłosiła się do konsulatu generalnego, dostała polskie PRL-u wtedy, polskiej ludowej, bo to wszystko się wtedy działo. Dostała zgodę, rozpoczęła remont, wydała 3 miliony dolarów i dostała pozew. Spadkobiercy chcieli odzyskać ziemię, pałac, jak pani powiedziała, niszczy je do dzisiaj. Ale ja jeszcze chciałam powiedzieć o jednej sprawie. Po pierwsze, że warto przypomnieć, że Barbara Piasecka-Johnson wyłożyła pieniądze na dom matki i dziecka w Gnieźnie. Kaplicę na Jasnej Górze. Nie wiem, czy wrócimy do tej sprawy, ale to jest bardzo ważny aspekt w jej życiu. Zresztą pani o tym pisze. Książka kończy się też rozmową pewną. Jednym z Paulinów na Jasnej Górze. Dla mnie ważne, bo ja pochodzę z Legnicy, też wyłożyła pieniądze na ośrodek diagnostyki onkologicznej właśnie w Legnicy. No a poza tym założyła fundację pomagania dzieciom autystycznym, tak? I to warto o tym pamiętać. To nie są tajemnice, które my zdradzamy. Niektórzy,
oczywiście,
którzy
ale
są
już
blisko.
Nikt nie pamięta.
Ci, którzy korzystają z tego, to pamiętają. Do Jasnej Góry jeszcze wrócimy, ale proszę mi powiedzieć, czy te tajemnice, które pani odkryła, najbogatszej Polki w historii, to są takie tajemnice, które mogą zmienić nasze postrzeganie tej osoby. Jakby, wie pani, teraz w Polsce jakieś stugębne są plotki i o Barbarze Piaseckiej-Johnson też mocno plotkowano, kiedy przyjechała do Polski.
No ależ oczywiście. No, trudno mi powiedzieć, czy one zmienią, czy nie zmienią, bo te tropy wszystkie, gdzie ja tam po prostu natrafiłam na jakieś ciekawe tematy i dosłownie, no, jak ten włos dzieliłam na czworo, przyglądałam się jak detektyw, jednocześnie jako też naukowiec. Ja myślę, że może o Barbarze Piasecki-Johnson też zmienimy zdanie. Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa książka. Ja może to jest górnolotne, co ja powiem. Taka z historii kultury naszego kraju, z historii w ogóle naszego kraju, z tych lat transformacji, lat 90. Bo wydaje mi się, że nie ma ogólnie ani takich książek, ani takich jakichś filmów, które by traktowały takich, no, nawet takich popularnych, które by traktowały o tym okresie. A tam widać, no, dosłownie już na talerzu. Ja podałam, pokazałam te wszystkie, wie pani, tę całą taką wolną Amerykankę, jaka siedziała w tym młodym naszym kraju kapitalistycznym, rodzącym się dopiero, gdzie właśnie pani Barbara przyjeżdża z tymi wielkimi pieniędzmi i jak to po prostu, jak to działało na wszystkich, na elity, na prostych ludzi, jakie to wywoływało, wie pani, co też takie jakie to bodźce były, bo być może, wie pani, dużo osób, no, tak zapragnęło też być, prawda, w tym momencie milionerami, być może niejedna fortuna się potem z tych pragnień i marzeń urodziła. O niej niewątpliwie zmienimy zdanie, zobaczymy, jak ona się zmieniała, jaką ona była dziewczynką, młodą kobietą, bo dotarłam szczęśliwie do osób, które ją znały z tamtych czasów, bardzo pięknie mi opowiadały. Zobaczymy, jak ona, jak z nieśmiałej młodej dziewczyny, takiej trochę zakompleksionej, robiła się wielka dama na światowych salonach, bo przecież znała i arystokrację, znała polityków, największych aktorów, sportowców. W zasadzie, jeśli ona kogoś chciała poznać, to nie było problemu, natomiast mogę powiedzieć, że większość chciało ją poznać. Tak?
W każdym razie opowiada pani o kobiecie, która urodziła się na Białorusi, była córką rolnika i jak z małej wsi pod Wrocławiem wyruszyła w wielki świat. Proszę państwa, rozmawiamy o książce Kwiat paproci, opowieść o Barbarze Piaseckiej-Johnson. Rozmawiamy z jej autorką Lilą Dmochowską. Mogła mieszkać wszędzie, prawda, bo miała domy i w Toskanii, i w Wiedniu, i Monako, a jednak ostatnie lata życia wróciła do Polski i zamieszkała w Sobótce na Dolnym Śląsku, stóp Góry Ślęży. Wprawdzie była to już...
A tam właśnie, gdzie zakwita kwiat paproci.
Gdzie zakwita kwiat paproci, ale zdradziła pani jedną z większych tajemnic swojej książki. Ale dobrze. Wprawdzie do dziś pamiętają mieszkańcy, że to było bardzo mocno pancerne drzwi i tak dalej, samochody. Ona bardzo strzegła zawsze i wszędzie swojej prywatności i umarła w 2013 roku w dolnośląskiej Sobótce. trochę zapomniana i niemal samotna w porównaniu z tymi tłumami, które otaczały ją, gdy pierwszy raz pojawiła się w Polsce. Po śmierci miała spocząć na Jasnej Górze, a do dziś leży we Wrocławiu.
Ja cały czas mam taką nadzieję, że to jednak nastąpi, że tak szacowne osoby jak ojcowie Paulini z Jasnej Góry dotrzymają obietnicy, którą zresztą złożyli już ostatni raz na jej pogrzebie. No nie ukrywam, że dla mnie to jest takie przykre, bo no jestem miłośniczką prawdy, szukam jej całe swoje życie i tak jakoś starałam się jak najlepiej oddać ten rozdział. On się nazywa Bastion Świętej Barbary na Jasnej Górze, bo ona nie tylko, że ułożyła na kaplicę, ale wiele milionów wydała na renowację owego bastionu, który jeszcze za czasów tego potopu szwedzkiego został zrujnowany i nie był nigdy odremontowany, no bo to po prostu były naprawdę wielkie, wielkie pieniądze.
O reszcie przeczytają już słuchacze i czytelnicy, którzy do nas zadzwonią po tę książkę. Można byłoby jeszcze rozmawiać o Barbarze Piaseckiej-Johnson. Polecamy Państwo, jeżeli są Państwo gdzieś we Wrocławiu blisko, to cmentarz parafialny świętego Wawrzyńca przy ulicy Bojwida we Wrocławiu. Pogrzeb miał miejsce 15 kwietnia 2013 roku. Zabrakło wielkich nazwisk na tym pogrzebie. Piękne fotografie światowej sławy, właśnie fotografa z Nowego Jorku, Czesława Czaplińskiego są w tej książce, za co pani serdecznie dziękuję. Czyta się znakomicie. Jeżeli ktoś lubi biografię i chciałby poczytać o Barbarze Piaseckiej-Johnson, to bardzo serdecznie prosimy o telefony, a kwiat paproci, pieniądze szczęścia nie dają, prawda?
No niestety tak to wyszło. Może nie to, że nie dają wielkie pieniądze, nie dają szczęścia. Ja no, pisząc biografię pani Barbary i dochodząc do tego wszystkiego, do czego może teraz czytelnik sobie przeczytać, pomyślałam, że nie chciałabym się znaleźć w jej skórze. Ten pogrzeb to pokazał, że osoby nawet ze świecznika, nawet arystokraci, nawet książę Monako, który chlubił się, no, stwierdził, że jest jej przyjacielem. No,
wiele zdjęć jest nie przybył z księciem Monako.
Nawet
nie wysłał wieńca. Tak, bardzo dziękujemy za 4 minuty, godzina 21.
To już niektórzy idą spać.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Lila Dmuchowska.
Ja dziękuję, polecam
świeżutka,
książkę.
Tak, świeżutka książka bardzo.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy za rozmowę. Wydawnictwo Universitas. Barbara Piasecka-Johnson. Dzięki niej mamy w Polsce nieodpłatnie, choć na początku to było trudne, dzieło Jana z Żytawy, to jest Księga Praw Miejskich z Głubczyc z 1421 roku, zawierająca zapis tak zwanego prawa magdeburskiego. Właśnie na podstawie tego prawa powstawały miasta na Węgrzech, Czechach, Rusi i Polsce.